Ze mną Krzysztof Cieszyński, rzecznik Pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dzień dobry.
Dziś trochę będziemy podsumowywać to, co udało się do tej pory zrobić. Sporo zmian, sporo na was spadło jakby rzeczy dodatkowych, czyli wypłaty większości świadczeń wspierających, między innymi. To są choćby pieniądze na dobry start, to jest 500+, za chwilę 800+, to są czternastki dodatkowe. No można by tego wymieniać. Oprócz tego nie zwalniacie tempa w cudzysłowie, czyli idziecie też za ciosem i prowadzicie edukację szeroko zakrojoną. O tym też chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Po co i dlaczego właściwie jest ta edukacja? Bo tak naprawdę wielu młodych ludzi doznaje szoku w momencie, kiedy wchodzi w dorosłość, tak to nazwijmy, i nagle okazuje się, że oni muszą ZUS zapłacić. I z czego to wynika? I najpierw jest bunt oczywiście i tak dalej. Być może właśnie ta edukacja jest dobrym krokiem do tego, żeby ten, powtórzę raz jeszcze, szok nie był tak duży dla nich wtedy. Ale zaczęłabym od świadczeń, bo rzeczywiście sporo ich tu na Pomorzu udało się wypłacić.
Tak. To świadczenie, które realizujemy teraz, takie najbardziej gorące, bo mamy cały czas początek roku szkolnego, to jest właśnie dobry start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które uczy się w szkole, czy to jest szkoła podstawowa, czy średnia, czy szkoła policjalna, do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli jest to dziecko, które ma orzeczoną niepełnosprawność i jeszcze by kontynuowało edukację, to do ukończenia przez nie 24 roku życia. Te środki wypłacamy bez względu na wysokość dochodów w rodzinie, zawsze w tej samej kwocie, wypłacane są tylko na wskazany rachunek bankowy. Cała ta obsługa jest też elektroniczna, to też nam dużo ułatwia tak naprawdę, dlatego że te wnioski już na tym etapie składania tak naprawdę przechodzą tą wstępną weryfikację. Nie ma takich sytuacji, że gdzieś jest opuszczona jedna cyferka na przykład w numerze PESEL, więc to też przyspiesza tę procedurę i ten sposób wypłaty też tylko w formie bezgotówkowej też przyspiesza ten cały obieg. Wnioski składamy na cztery sposoby, albo z poziomu telefonu czy tabletu przez aplikację MZUS, albo przez platformę usług elektronicznych PUEZUS, taki nasz e-urząd, albo przez portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, portal Empatia i to, co rodzice lubią najbardziej, bo są z tym najbardziej obeznani, czyli przez bankowość internetową, elektroniczną. W Słupsku do tej pory wypłaciliśmy 2,5 miliona złotych dla mieszkańców Słupska. Wnioski mamy...
Ale to mówimy o 300+, że tyle poszło,
mówimy
tak?
O 300+, 2,5 miliona złotych dla mieszkańców Słupska na wyprawki szkolne do tej pory. To jest wnioski na 9 tysięcy dzieci, 7 tysięcy wniosków. Jeszcze cały czas czekamy na wnioski. Program rozpoczął się 1 lipca. Do 30 listopada można składać wnioski. Po tej dacie już to nie będzie możliwe, także jeżeli ktoś jeszcze nie złożył...
Wtedy to przepada.
To jest termin, który jest wyznaczony w ustawie i nie można już złożyć wniosku po 30 listopada. Wszystkie kanały, jak gdyby przez które można składać te wnioski, się w tym momencie zamykają i kolejna tura na nowy rok szkolny będzie dopiero od lipca przyszłego roku. 2024. Także przypominamy, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to ma szansę. Jeszcze ma tak. Czas. Warto z tego skorzystać, bo to są właśnie pieniądze, które są przeznaczone dla dzieci i po prostu warto je wydać.
To jest jakby jedno chyba najbardziej popularne właśnie od lipca. Zakładam, że do początku września większość jednak osób składa te wnioski.
Tak, widzimy, że większość złożyła, ale zawsze trafiają się jacyś tacy albo spóźniarcy, albo tacy, którzy zawsze sobie to odkładają na ten ostatni moment właśnie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie skorzystał, żeby nie przegapić, to zachęcamy. Naprawdę zajmuje to dosłownie tylko kilka minut. Trzeba sobie przygotować numer PESEL dziecka, numer rachunku bankowego, na który chcemy, żeby były te środki przekazane, no i nazwę szkoły, do której dziecko uczęszcza.
500+, podobnie to wygląda? Też właściwie jak się pojawia, że można, to rodzice czy dorośli robią to, żeby w cudzysłowie oczywiście mieć to z głowy po prostu.
Dokładnie tak. Jeżeli otwieramy ten nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, to zazwyczaj ma miejsce w lutym, to ta pierwsza fala tak naprawdę jest w lutym, wtedy wpływa większość wniosków. Niekoniecznie może pierwszego dnia, ale w ciągu tych pierwszych dni właśnie jest taka bardzo duża fala tych wniosków. Potem kolejne, kiedy zbliża się ten termin, kiedy zaczyna się nowy okres świadczeniowy, on się zmienia od czerwca, to jeszcze też jest taka druga fala, gdzie rodzice składają właśnie wnioski.
I kanały są te same, rozumiem?
Kanały są dokładnie te same, też tylko elektronicznie właśnie po to, żeby to przebiegało sprawnie, szybciej, żeby te wnioski były, tak jak te informatycy mówią, walidowane już też na tym etapie właśnie składania. No przypominamy też, że od 1 stycznia to będzie 800+ i nic nie trzeba robić tak naprawdę. Czyli nie składamy żadnych nowych wniosków, nie ma potrzeby. Świadczenie od 1 stycznia automatycznie będzie podwyższone o tę kwotę 300 zł do 800 zł. Czyli zmienia się sama kwota bez potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków.
Ale zwiększa się też opłata na składkę o 200 zł.
Opłata na składkę zwiększa się też jak co roku, dlatego że ona jest połączona z przeciętnym wynagrodzeniem, więc jeżeli to przeciętne wynagrodzenie wzrasta, no to dla przedsiębiorców w tym momencie też będzie wzrastało. Czyli sam procent się nie zmienia, tylko z uwagi na to, że ta podstawa tutaj będzie naobliczana się zwiększa, więc zwiększa się też ta kwota.
No, to muszę powiedzieć, że część osób myślała, że jak zwiększa się wypłata środków, świadczeń z 500 na 800, no to automatycznie z tego powodu właśnie rośnie ZUS, który muszą ludzie płacić. To zdementujmy.
Zupełnie są z czego innego.
Niezależne.
Niezależne, z czego innego finansowane są te środki. Czyli 800+ finansowane jest z pieniędzy budżetowych, z podatków. Nie jest w żaden sposób połączone ze składkami. Czyli to, co opłacamy na składki, jest kierowane tylko na składki. Skoro składki opłacamy na konkretne ubezpieczenia, więc opłacamy składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, to są składki, które mogą być wypłacone tylko na te środki. Tak samo jest ze składkami na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do tego mamy jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą my tylko pobieramy i przekazujemy do Narodowego Funduszu Zdrowia dalej.
Z tych świadczeń, które do tej pory, z których mogli korzystać mieszkańcy nie tylko regionu, oczywiście całej Polski, były także bony turystyczne. To się skończyło.
Bony turystyczne się skończyły. Skończyły się wiosną tego roku. I było to świadczenie, które miało służyć wsparciu i branży turystycznej, i też rodzin, żeby ułatwić jak gdyby wyjazdy wakacyjne. Na ten moment powrót do tego bonu turystycznego, przynajmniej w tej formule, jaki był, no nie jest przewidywany.
W ogóle?
W ogóle.
Czyli to było, ja zakładam...
To było związane tak naprawdę z tym, co się wydarzyło w pandemii. Tak,
dokładnie.
Pandemia jak gdyby mocno uderzała w branżę turystyczną, szczególnie na tym pierwszym etapie, więc chodziło o to, żeby tę branżę trochę wesprzeć. Możliwość korzystania z tego bonu turystycznego była sukcesywnie przedłużana, tak, dlatego że nie wszyscy z tego bonu skorzystali. Chodziło o to, żeby jak najwięcej osób skorzystało. Także blisko 90% tych bonów zostało wykorzystanych, ale na ten moment, przynajmniej w tej formule, w jakiej to było, nie jest przewidziany powrót do tego świadczenia.
Czternastki to też taki szybki strzał w cudzysłowie. Szybko się zaczęło, szybko skończyło, wypłacone po temacie.
Tak. Przez wrzesień wypłacaliśmy właśnie dodatkowe świadczenia roczne, drugie już, bo wiosną wypłacamy tak zwane 13 emerytury, potem w drugiej połowie roku wypłacamy drugie dodatkowe świadczenie roczne, tak zwane czternastki, skierowane do wszystkich tych, którzy pobierają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia długoterminowe, czyli emerytury, renty socjalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, czy też świadczenia przedemerytalne. Jeżeli ktoś miał prawo do jednego z tych świadczeń na ostatni dzień sierpnia, to razem ze swoim wrześniowym tym świadczeniem takim zasadniczym otrzymał też dodatkowe świadczenie roczne, czternastkę, kwota brutto 2650 zł. Jeżeli to zasadnicze świadczenie nie przekraczało kwoty 2900, to była wypłacana w pełnej wysokości. Powyżej tej kwoty była zasada pomieszania tego świadczenia złotówka za złotówkę.
Za złotówkę, tak.
Więc za każdą złotówkę powyżej tej kwoty 2900 tego świadczenia zasadniczego, dodatkowe świadczenie roczne było zmniejszane o 1 zł. Minimalna wysokość świadczenia tego dodatkowego to 50 zł, czyli każdy, kto miał emeryturę czy rentę do wysokości 5500 zł, dostał przynajmniej 50 zł tego dodatkowego świadczenia rocznego, tej czternastki. Do jednego świadczenia tylko jedna czternastka, jeżeli to jest renta rodzinna, którą po zmarłej osobie pobiera kilku uprawnionych, no to wtedy ta czternastka jest dzielona w równych częściach pomiędzy wszystkich uprawnionych do tej renty rodzinnej. Słupski oddział we wszystkich tych powiatach i miastach, w których działa, wypłacił 94 tysiące tych dodatkowych świadczeń rocznych i kwota, jaką na to została wydana, to jest 217 milionów złotych.
Dużo.
Dużo.
Coś trzeba było zrobić? to z automatu szło. Wy widzicie po prostu, że tylu emerytów takie pieniądze dostają, w związku z czym z automatu.
Tutaj jest to świadczenie wypłacane bez wniosków, czyli,
z automatu.
Czyli automatycznie widzimy po prostu, kto na ten dzień, ostatni dzień sierpnia pobiera to świadczenie i wówczas automatycznie wypłacamy z tym świadczeniem też właśnie dodatkowe świadczenie roczne, 14 czy wcześniej 13, bez potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków.
Elektronicznie też wypłacane środki?
Tutaj zależy od wyboru. My zawsze optujemy za tym, żeby nasi uprawnieni korzystali z formy bezgotówkowej, bo ona jest po prostu dla nich bezpieczniejsza. Jeżeli nie mamy gotówki w domu, to zawsze jest tak, że no, mniejsze ryzyko, że staniemy się na przykład ofiarą kradzieży.
Oszustów.
Więc dlatego zawsze się zwracamy o to, żeby korzystać z banków. Natomiast tutaj zależy to od wyboru. 75% uprawnionych już dostaje pieniądze na rachunki bankowe, 25% woli poczekać sobie na listonosza, czy odebrać to świadczenie na poczcie. To jest oczywiście ich wybór, ale my sugerujemy, żeby to było jednak ta forma bezgotówkowa. No, apelujemy też, bo to jest taka też Zakład Ubezpieczeń Społecznych opiera się na tej solidarności społecznej. Tą formą solidarności społecznej jest to, że młodsi też pokazują starszym, czyli na przykład wnuki swoim dziadkom, jak właśnie korzystać czy z karty bankomatowej, czy z bankowości internetowej.
No tak, ale ciągle gdzieś pokutuje jeszcze u seniorów przeświadczenie takie, że to są wirtualne pieniądze, więc jak oni dostaną jednak tą gotówkę do ręki, to czują się wtedy pewnie, mniej oszukani, w cudzysłowie, oczywiście.
Tak, ale właśnie takie osoby, które mają tą gotówkę w domu, niestety łatwiej stają się ofiarami
oszustów.
Czy metodą na wnuczka, tym, czy na policjanta. No,
trudno powiedzieć, tych metod jest naprawdę ostatnio na opiekę społeczną.
Dokładnie, na pracowników ZUS też się zdarzały takie sytuacje, więc też przypominamy, że...
Na elektromonterów, no to przekrój jest po prostu można by tak w nieskończoność mówić i też apelować i to taką dygresję muszę zrobić tutaj, drodzy seniorzy, jeśli nas słuchacie, to no, zwróćcie uwagę, bo tych apeli, żeby nie dać się, że żadne służby nie przychodzą, nie proszą o pieniądze i tak dalej, no jest tak wiele wydawałoby się, a nadal jednak seniorzy padają.
Tak, my właśnie przypominamy, że tylko w dwóch przypadkach odwiedzamy w miejscu zamieszkania, jeżeli ktoś tam prowadzi swoją firmę i kontrolujemy go jako płatnika składek.
I zwolnienia lekarskie.
I zwolnienia lekarskie, jeżeli kontrolujemy dokładnie to. Natomiast nie przeprowadzamy, bo takie właśnie były to bardzo często metody, nie przeprowadzamy badań lekarskich w domu, chyba że ktoś się ubiega o jakieś świadczenie, jest w tak poważnym stanie, że nie może się
przyjść.
Stawić na komisji lekarskiej czy lekarza orzecznika, to wtedy faktycznie, jeżeli lekarz leczący zaznaczył na wniosku, że nie może się stawić, to wtedy dopiero odwiedzamy na...
Ale też zakładam,
miejscu, ale to po wcześniejszym
dokładnie,
momencie, oczywiście.
To właśnie chciałam powiedzieć, że to pewnie tak wygląda. No to ja, tak jak już o tych zwolnieniach, to ja jeszcze zapytam o jedną rzecz. Czy w cudzysłowie, znowu drodzy państwo, żeby nikogo nie urazić, oszukują ludzie?
Zdarzają się osoby, które nadużywają tych zwolnień lekarskich, czyli no nie poświęcają tego czasu na powrót do zdrowia, tylko na jakąś formę aktywności, na przykład na remont mieszkania, czy na jakąś inną dodatkową pracę, ale kontrolujemy takie...
A co się musi wydarzyć? Gdzie się zapala ta lampka pracownikom ZUS-u, że oni wychodzą z założenia, że tego właśnie pana musimy sprawdzić? Czy ktoś uprzejmie donosi na przykład? Jak to wygląda?
To jest bardzo różnie. Duża część tego to jest tak naprawdę praca na systemach informatycznych, bo widzimy w naszym systemie informatycznym, że ktoś u jednego pracodawcy złożył zwolnienie lekarskie, a w tym samym czasie na przykład ma jakieś zlecenie u innego pracodawcy, więc to już jest taki moment, który nam system wychwytuje.
Ale to nie jest tak, że śledzicie profile facebookowe i widzicie, że on tu na zwolnienie, a tu proszę bardzo, Majorka.
Powiem tak, że celowo nie analizujemy tych profili, natomiast jeżeli mamy takie sytuacje, gdzie widzimy, że jest coś kontrowersyjnego, to i również wtedy zbieramy dodatkowe materiały i wtedy faktycznie też sprawdzamy. Oczywiście też są takie sytuacje, że ktoś nas właśnie informuje o tym, że mogą być jakieś nieprawidłowości.
Czyli życzliwy sąsiad.
Na przykład. Ale też jest tak, że typujemy konkretne osoby do zwolnień lekarskich, czyli tak, że biorą te zwolnienia po kolei, ale na przykład od lekarzy różnych specjalizacji. Mamy też uwagę skierowaną na tych, którzy już wcześniej mieli jakieś nieprawidłowości przy wykorzystaniu zwolnień lekarskich, bo to się też powtarza u tych samych osób.
Czyli jest pewien schemat, rozumiem.
Jest pewien taki schemat, także to sobie tutaj sprawdzamy. Jeżeli ktoś bierze dużo krótkich zwolnień tak naprawdę i właśnie od lekarzy różnych specjalności, tak, no to też to są takie osoby, na które jesteśmy uczuleni, żeby tam ewentualnie właśnie skierować kontrolę. Także to jest przede wszystkim właśnie praca na systemach informatycznych, na bazach danych, żeby to sobie wszystko połączyć i wychwycić te osoby, które mogły się dopuścić jakichś nadużyć. Tak naprawdę to też uderza w nas wszystkich, no bo pieniądze, z których wypłacamy zasiłki chorobowe, to są pieniądze z naszych składek, więc musimy na nie na nie patrzeć jako na pieniądze nasze wspólne tak naprawdę.
To już z grubsza wiemy. Wiemy, jak się mają właśnie wypłaty emerytury, te 14-800 plus już za chwilę od stycznia. Tu przypomnę, wniosków nie trzeba będzie składać, to automatycznie kwota zostanie po prostu zwiększona. One, zakładam, będą szły tym samym trybem, tak? Czyli czerwiec, powiedzmy, tak, jak to
dokładnie wygląda. Tak, będą wypłacane ostatni dzień okresu świadczeniowego, to jest koniec maja, od 1 czerwca będzie nowy okres świadczeniowy. Nowe wnioski będziemy składali prawdopodobnie od lutego na ten nowy okres świadczeniowy, który zacznie się właśnie.
No tak,
właśnie
ale to zawsze też idzie informacja.
Tak,
za
zawsze informujemy, przypominamy, że teraz to już można składać, że to już jest ten moment.
No i edukacja, czyli ta najbardziej przyjemna rzecz chyba. No właśnie, dlaczego tych najmłodszych edukujecie? Po to, żeby wiedzieli, że to nasze wspólne, że trzeba, że tak działa zakład
ubezpieczeń. Żeby wiedzieli, jak funkcjonują tak naprawdę ubezpieczenia społeczne, czyli na czym to jest oparte, że mamy konkretne ryzyka tak naprawdę, czyli mamy ryzyko choroby, ryzyko niezdolności do pracy z powodu wypadku, czy z powodu jakiegoś naruszenia sprawności organizmu, że mamy to ryzyko starości, z tym się potem wiąże emerytura, więc że mamy różne ryzyka, od tych ryzyk musimy się ubezpieczyć. I jak to potem wygląda? Właśnie na czym polega ta solidarność społeczna, że odprowadzamy, że teraz płacimy składki na naszych rodziców, bo wcześniej oni płacili na swoich, że potem ktoś będzie płacił te składki na nas. Też jak te składki się po kolei opłaca, jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe, na co zwrócić uwagę, jeżeli podpisujemy swoją pierwszą umowę o pracę, na co zwrócić uwagę, jeżeli decydujemy się na prowadzenie swojej działalności gospodarczej. To jest projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, to są lekcje z ZUS, 4 lekcje, przygotowane, gotowe materiały, tak naprawdę dydaktyczne dla nauczycieli. Można też na naszych mediach społecznościowych zobaczyć przygotowane filmiki, jak takie lekcje powinny wyglądać. I też takie sprawdzenie tej wiedzy na gorąco, jeżeli jakaś szkoła chce zdecydować, może wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Najpierw jest etap szkolny, potem wojewódzki, potem wielki finał wiosną w Centrali ZUS w Warszawie. Do wygrania są atrakcyjne nagrody na uczelnie wyższe, indeksy na przykład na różne kierunki, ale też nagrody rzeczowe, więc zachęcamy
do udziału. Warto powalczyć. Zainteresowani są młodzi ludzie, czy wydaje im się, to od tego tak właściwie zaczęłam, czyli młody człowiek, który studiuje, jeszcze jest super, tak, tu dużo ulg, dużo zwolnień do pewnego momentu i nagle okazuje się, no właśnie, obroni licencjat, jeszcze nie jest studentem w rozumieniu, że tak powiem, uczelni z powrotem, bo na tą magisterkę musi złożyć dokumenty i tak dalej. 2 miesiące przerwy mu się robi i on nagle musi zapłacić ZUS.
Tak, przez te 2 miesiące. Przez te 2 miesiące. Nie przestaje być studentem, a jednocześnie traci status studenta i przez te 2 miesiące musi zapłacić.
I tu następuje tak zwany szok. Tak. Jak to jest możliwe? Przecież ja ciągle się uczę i ciągle studiuję, a tu przerwa. Więc ja też zakładam, że ta edukacja pomoże co niektórym być bardziej świadomym tego, co go czeka.
Dokładnie tak, że to są składki, które tak naprawdę mają nas chronić w przyszłości. Czyli mają nas właśnie chronić na wypadek tego, co by nam się, gdyby nam się wydarzyło coś złego, tak naprawdę to te składki właśnie nas tak naprawdę chronią, bo z tego otrzymamy, gdyby było potrzebne jakieś świadczenie, czy zasiłek chorobowy, czy rentę wypadkową, czy z tytułu niezdolności do pracy, czy w przyszłości emeryturę, bo to ryzyko starości jest takim ryzykiem, które się najbardziej będzie mogło spełnić.
No, jesteśmy też pokoleniem, które się starzeje niestety i to dość szybko i mocno. Zadają pytania rzeczywiście? Po co i dlaczego składki?
Zadają pytania. To są chyba te podstawowe pytania, które tam zawsze padają. Dlaczego, po co, dlaczego musimy, dlaczego są w takim...
A może ja nie chcę, a może wolę odkładać sam, bo to jeszcze tak pada. A może właściwie to ZUS mi nie da emerytury, bo one są słabe, to ja powinienem na tą emeryturę już odkładać. No to po co te składki ZUS-owskie? To jest milion pytań, które ma młody człowiek.
Tutaj właśnie można wykazać, to jest właśnie to pytanie, że może będę odkładał samemu, tak? To zawsze tutaj można właśnie pokazać, na czym polega waloryzacja zgromadzonego w ZUS kapitału. Także ona jest korzystniejsza, niż gdybyśmy to odkładali na rachunku bankowym.
No to jest jakby jedno. No drugie to jest ryzyko, które ponosimy wszyscy, czyli jak odkładamy sami, to nagle się okazuje, że jest potrzeba i z tej kieszonki trzeba wyciągnąć w związku z czym na tą emeryturę dokładnie, to już
dokładnie
niewiele
tak, zostaje. Poza tym właśnie też zawsze też trzeba pamiętać, że wydaje mi się, że składki są duże, ale one też chronione są od różnych ryzyk, tak? Czyli to nie jest tylko ryzyko, ta składka emerytalna, ale też między innymi rentowa, tak? Więc nie zawsze odłożymy na, w tak krótkim czasie na tą rentę, którą być może będziemy pobierali przez bardzo,
nie jesteśmy
bardzo
też w
czas.
Stanie przewidzieć, myślę, wielu
dokładnie,
rzeczy, to jest
dokładnie,
jakby jedno.
Dokładnie tak, więc stąd ta duża waga ubezpieczeń. Stąd właśnie potrzeba edukacji, nie tylko w szkołach ponadpodstawowych, ale też w szkołach podstawowych, gdzie realizujemy projekt z ZUS, czyli tam jest jedna lekcja, a uczniowie jak gdyby finalizując to przygotowują jakąś jedną taką pracę, powiedzmy artystyczną bardziej,
tak.
Jeden projekt, czyli to może być plakat, komiks, czy jakieś nagranie wideo.
No jasne, no dziś właściwie to nie będę już podpytywać, bo tych pytań o ZUS, no podejrzewam, że tylu ilu ludzi w kraju, tyle obaw, tyle pytań i...
Zawsze. No jesteśmy tą instytucją, która towarzyszy tak naprawdę obywatelowi od urodzenia, nawet jeszcze wcześniej, bo mamy pobierają zasiłek chorobowy jeszcze w ciąży, aż do śmierci, aż do tego zasiłku pogrzebowego, więc stąd zawsze dużo pytań.
Drodzy Państwo, ja namawiam i zachęcam do tego, żeby kontaktować się z oddziałami ZUS-ów. One są właściwie w większości miast.
Właściwie we wszystkich miastach powiatowych mamy swoje punkty. Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej, z naszych mediów społecznościowych. Tam jest też dużo użytecznych informacji.
Krzysztof Cieszyński był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.
Do usłyszenia.